Audycja została wyemitowana na falach Radia Warszawa 106,2 FM.
Wędrówka do źródła.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są członkowie Solideum, Joanna Kuzia, Michał Grodzki oraz Magdalena Korzekwa.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witamy.
Co się kryje za tymi słowami Solideum?
Solideum, różnie tłumaczone jako samemu lub jedynemu Bogu, to zawołanie prymasa Wyszyńskiego i w 1989 roku, kiedy powstawało stowarzyszenie, podjęto decyzję, że to będzie nasze hasło i nasze motto i także nazwa naszego stowarzyszenia.
No tak, ale co się za tym kryje?
Istotne jest to, że Stowarzyszenie Solideo jest stowarzyszeniem akademickim, a zatem w jego skład wchodzą studenci. Studenci z Warszawy, w tej chwili są to studenci 8 warszawskich uczelni, w sumie ponad 120 osób czynnie zaangażowanych w działalność stowarzyszenia i wiele tysięcy osób, które uczestniczą w przeróżnych wydarzeniach, jakie organizujemy.
Co młodzież skłania do tego, żeby zaangażować się w to stowarzyszenie? Co im proponujecie?
Na pewno rzeczą charakterystyczną jest to, że działamy bezpośrednio na uniwersytetach, a więc nie jesteśmy duszpasterstwem, tylko jesteśmy typową organizacją studencką, tak jak na przykład NZS, tyle że o profilu katolickim.
A co się za tym kryje?
Organizujemy wydarzenia na uniwersytetach, od konferencji i różnych warsztatów, po koncerty, a także po stacjonarne rekolekcje na samych uczelniach.
To, co odróżnia Solideo od innych organizacji katolickich, od wspólnot katolickich w Warszawie, to właśnie fakt, że centrum działania Solideo są wyższe uczelnie, nie kościoły. A to stwarza możliwość dotarcia także do tych osób, które do kościoła nigdy nie zajrzą. To jest bardzo cenne także dla tych studentów, którzy przychodzą na swoją uczelnię i nie wiedzą, czy ze swoimi wartościami, ze sposobem życia według Ewangelii, czy są sami w swojej grupie, na swoim wydziale. Ci studenci są w stanie zobaczyć, że przeróżne wydarzenia organizowane w murach uczelni organizowane są przez organizację katolicką. I to jest bardzo cenne.
Jak to jest przyjmowane przez samą kadrę akademicką?
Czy na przykład ja jestem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jesteśmy bardzo mile przyjmowani. Pracownicy administracji bardzo nam pomagają z wszelkimi podaniami. Również rektorzy są bardzo nam przychylni i bardzo cieszą się, że takie stowarzyszenie jest na ich uczelni.
A jak jest na przykład na Politechnice?
Akurat na Politechnice co miesiąc odbywa się akcja Krwinka PW. To jest akcja, gdzie można honorowo oddawać krew i rektor jest bardzo przychylny. Zawsze na placu przed Politechniką jest zgoda na ambulans stojący, także na Politechnice również.
Akurat z Michałem reprezentujemy Solideo na Uniwersytecie Warszawskim. Dodam, że Michał jest obecnie prezesem całego stowarzyszenia Solideo. Solideo działającego na 8 warszawskich uczelniach. Struktura Solideo polega na tym, że mamy jeden zarząd główny na całą Warszawę oraz zarządy na każdej z uczelni, które wymieniałam. Na Uniwersytecie Warszawskim istnienie Solideo jest szczególnie cenne. Jest wiele organizacji, które prezentują zupełnie inny system wartości od wartości katolickich, a zatem sam fakt istnienia takiej organizacji już jest cenny, bo wprowadza pewien pluralizm, który jest potrzebny i doceniany także przez osoby kompletnie z Kościołem niezwiązane.
No właśnie, jak wasze inicjatywy, wasze pomysły są przyjmowane przez waszych rówieśników?
Przychodzi do głowy taki przykład. Zaprosiłem na jedną konferencję z księdzem Pawlukiewiczem swojego kolegę, który tak naprawdę jest mu daleko do kościoła, ale w momencie, kiedy zobaczył, że największa aula w Warszawie, czyli aula Mickiewicza na Uniwersytecie Warszawskim pęka w szwach, że nie ma wolnych miejsc, że ludzie stoją, siedzą gdziekolwiek, no to po prostu spojrzał na mnie z podziwem i powiedział, że on myślał, że po prostu to jest nudne, że nikt tak naprawdę na takie coś nie przyjdzie. Był bardzo zaskoczony. Także no to jest taki jeden z przykładów, bo na pewno wśród samych katolików bardzo, bardzo pozytywne są opinie. Właśnie dlatego, że działam bezpośrednio na uczelniach, że nie boimy się dotykać drażliwych tematów takich dotyczących właśnie chociażby studenta, jego rozterek, że mówimy jakby wprost do słuchacza, do młodego człowieka.
Mhm. Jakie tematy podejmujecie? Jak to było na przykład w mijającym roku, miesiącach?
Wiosną skończył się nasz główny projekt. To było Poruszyć Niebo i Ziemię. Projekt, który trwał od 2008 roku. Był blok Porozmawiajmy o Wartościach i także blok Wygraj Życie. Także chociażby jesienią było Laboratorium Miłości, cykl konferencji właśnie o relacjach damsko-męskich. Chociażby na przełomie grudnia i stycznia powstał projekt Uniwersytet Etyczny, w którym rozmawialiśmy o etyce wśród 5 zawodów. To jest etyka prawnika, etyka w biznesie, etyka w PR-ze, etyka w polityce i etyka dziennikarza. Szukaliśmy konkretnych odpowiedzi na trudne kazusy i trudne przypadki tego, jak się zachować w danej sytuacji, żeby zachować się moralnie.
Na takie spotkania przychodzą katolicy, czy przychodzą po prostu studenci, żeby zaczerpnąć trochę więcej informacji, spojrzeć trochę z innej perspektywy na to, czego sami nieraz doświadczają już?
Na spotkania przychodzą głównie studenci, których dany temat zainteresuje. Z pewnością wielu z nich to katolicy, osoby, które czynnie uczestniczą w życiu Kościoła. Bardzo często przychodzą jednak osoby niewierzące, czy osoby, które nie tyle są niewierzące, co osoby, które poszukują. Zdarza się, że odwiedzają nas pracownicy naukowi, co nas też bardzo cieszy. A spośród tematów, jakie podejmowaliśmy w zeszłym roku, można wyróżnić kilka grup. To są tematy społeczne i tutaj rozmawialiśmy na przykład o roli kobiety kościele i społeczeństwie, rozmawialiśmy o tym, czy istnieją obiektywne, uniwersalne wartości, którymi możemy kierować się zawsze, niezależnie od religii. Do tej debaty zaprosiliśmy pana Tomasza Terlikowskiego, pana Bronisława Wildsteina, którzy dyskutowali z profesorem Wojciechem Sadurskim oraz panią nieżyjącą Izabelą Jarugą Nowacką. Rozmawialiśmy o granicach kompromisu, o tym, czy katolicy kiedykolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji mogą godzić się na kompromisy, jeśli wybierają pracę, jeśli zapisują się do określonej partii politycznej. Do tej rozmowy zaprosiliśmy pana Marka Jurka, pana Jarosława Gowina, pana Tomasza Terlikowskiego. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że Solideo, przynajmniej w ostatnich 2 latach, było organizacją studencką spośród wszystkich organizacji studenckich, a zatem nie tylko tych katolickich, która przyciągała zdecydowanie największe tłumy na swoje konferencje. I to jest potwierdzenie, że młodzi ludzie szukają tematów, szukają odpowiedzi na pytania związane z wartościami, z dorastaniem do miłości, małżeństwa, związane z etyką. Podejmowaliśmy szereg tematów związanych właśnie z dorastaniem do miłości, z relacjami damsko-męskimi. Tutaj naszymi gośćmi byli m.in. ksiądz Piotr Pawlukiewicz, ksiądz Marek Dziewiecki. Były to małżeństwa, które dzieliły się swoim doświadczeniem. Te spotkania pokazały, że po pierwsze dla młodych ludzi jest ważne podejmowanie takich tematów, po drugie, że ogromną wartość ma podejmowanie tych tematów właśnie w murach uczelni, a to jest rola Solideo.
Jeszcze ważne jest to, że Solideo nie organizuje tylko konferencje, ale też podejmuje akcje społeczne, jak na przykład ostatnia akcja zapisów do Banku Szpiku Oddaj z kości garść miłości. Odbyło się już 3 takie akcje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 1 na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I wielkim sukcesem według mnie jest to, że przez cały czas trwania tych akcji zapisało się do Banku Szpiku ponad 1000 osób.
Które tematy cieszą się największym zainteresowaniem młodego pokolenia?
Projekt Laboratorium Miłości, właśnie, który organizowaliśmy jesienią, i 2 konferencje z księdzem Dziewieckim, księdzem Pawlukiewiczem pokazały, że chyba właśnie temat relacji damsko-męskich, a więc takich rozterek i pewnego szukania odpowiedzi na pewne pytania wśród młodych ludzi. Tak naprawdę byliśmy wszyscy bardzo zaskoczeni, że największe sale właśnie na Uniwersytecie Warszawskim okazywały się za małe, że byli ludzie, którzy nie mogli wejść z powodu braku miejsc, i potem były bardzo entuzjastyczne komentarze po tych konferencjach. Osoby, które uczestniczyły, mówiły, że z jednej strony pewne rzeczy im wyjaśniliśmy, także umocniliśmy ich w pewnych postawach.
Skąd bierzecie pomysły na te tematy?
Pomysły, pytania są w nas. To, o czym rozmawiamy, dotyczy życia studentów, dotyczy problemów, z jakimi spotykają się członkowie Solideo, nasi znajomi, osoby, z którymi studiujemy. Nie mamy raczej problemu ze znalezieniem tematów, mamy inny problem, mamy problem, które z tych tematów wybrać. Jest ich tak dużo. Musimy się po prostu zdecydować na te, o których w danym roku porozmawiamy.
Na co mogą liczyć ci, którzy w najbliższym czasie usłyszą o waszych inicjatywach?
Będziemy organizowali projekt społeczny na Uniwersytecie Warszawskim, którym będziemy chcieli się zająć chociażby tematyką świeckości państwa, także marketingu w kościele. Ten projekt się tworzy, także w tej chwili właśnie myślimy nad kolejnymi pomysłami, co teraz aktualnie jest pilnego i o czym warto porozmawiać. Organizujemy także wielki projekt bioetyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdyż chcemy właśnie porozmawiać kompleksowo o pewnych zagadnieniach, od aborcji in vitro po antykoncepcję czy naprotechnologię. Chcemy porozmawiać wśród studentów medycyny chociażby, czy farmacji, bo wiemy, że oni już w najbliższym czasie mogą spotkać się z konkretnymi problemami moralnymi i chcemy znaleźć odpowiedzi właśnie na pytania i dać też argumenty do tego, jak bronić pewnych postaw.
Obok tego trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to, że to, co jest bogactwem Solideo, to wbrew pozorom nie są te największe wydarzenia, to nie są konferencje organizowane w murach uczelni, ani nie akcje społeczne. Nad tym pracujemy, staramy się, aby były to spotkania na możliwie najwyższym poziomie, aby odbiór tych spotkań był jak najlepszy, ale to, co jest bogactwem Solideo, to fakt, że jest to grupa studentów, którzy sami nie tylko chcą mądrze postępować, chcą kierować się Ewangelią, ale chcą postępować coraz lepiej, chcą z wiarą, wartościami wychodzić do innych. I ta grupa studentów, ci, którzy tworzą poszczególne projekty, to jest największe bogactwo Solideo.
Z jednej strony tak, ale przecież nie obędzie się bez konkretnej formacji. Jak ona wygląda w Solideo? Na czym się opiera?
Wprowadziliśmy pewne modyfikacje i jak gdyby taki cykl regularny, który polega na tym, że raz w miesiącu organizujemy mszę świętą dla członków Solideo razem z konferencją, którą głosi dla nas nasz kapelan i nasz opiekun duchowy, ksiądz Michał Muszyński z Kościoła Akademickiego Świętej Anny. Także raz w miesiącu, w innym tygodniu, organizujemy adorację w kaplicy w Kościele Świętej Anny. Adoracji, która wzmacnia nas, która też jest takim momentem wyciszenia się w tym biegu warszawskim. Chcemy organizować także spotkania w ramach kół, ale są to także wyjazdy rekolekcyjne, wyjazdy formacyjno-integracyjne. Praktycznie jako jedyne stowarzyszenie w Warszawie organizujemy stacjonarne rekolekcje na uczelniach, więc w murach uniwersyteckich, zarówno rekolekcje wielkopostne, jak i rekolekcje adwentowe, a także organizujemy 2 razy w roku, a nawet częściej, rekolekcje wyjazdowe dla naszych członków, a także sympatyków.
Kiedy jesteśmy już w czasie Wielkiego Postu, to powiedzcie, kiedy będą te rekolekcje wielkopostne i kto będzie je prowadził w tym roku?
Rekolekcje wielkopostne zaczną się 18 6 marca, czyli już niedługo, i wyjeżdżamy do Lasek koło Warszawy.
Czyli do sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Tak, do ich domu rekolekcyjnego. I będzie prowadził je dla nas salezjanin, ksiądz Dominik Chmielewski. I temat, który poruszymy, to powołanie.
W tym wąskim czy szerokim aspekcie?
W tym szerokim.
Jak będą wyglądały takie rekolekcje?
Oczywiście codziennie będziemy mieć Eucharystię. Ksiądz będzie głosił dla nas konferencję. Będzie też czas, żeby się poznać, czy z integracji, wspólnych spacerów. Oczywiście będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi, z adoracji. Będzie też czas uwielbienia.
Kto może się zgłosić na takie rekolekcje? Czy tylko członkowie Solideo?
Nie tylko członkowie Solideo, choć jesteśmy najbardziej nastawieni, żeby to był czas właśnie formacji naszych członków. Ale oczywiście zapraszamy też wszystkich sympatyków, którzy są zaciekawieni tym, czym jest Solideo, tym, kim są Solideowicze. I wszystkich tych, którzy jakoś wiążą swoją przyszłość z naszym stowarzyszeniem.
Zadałaś takie pytanie, kim są członkowie Solideo? No ja pytam was, kim jesteście tak naprawdę? Jesteście bardzo mocno zaangażowani na swoich uczelniach, próbujecie nie ukrywać całego swojego systemu wartości, macie jakąś konkretną formację, ale kim jesteście?
To chyba najtrudniejsze pytanie. Kim jesteśmy? Jesteśmy zwykłymi ludźmi, jesteśmy studentami, którzy mają wielkie marzenia, wielkie pragnienia o tym, jak ma wyglądać nasza przyszłość, którzy marzą nie tylko o pięknej miłości, ale też o mądrej obecności w życiu społecznym. I chcemy z całych naszych sił przygotować się do życia po studiach. Chcemy jak najlepiej wykorzystać ten czas, który mamy teraz, czyli czas naszego rozwoju. I chcemy się w tym wzajemnie wspierać. Dlatego też Solideo jest bardzo dobrą formą wzajemnego wsparcia. To tutaj spotykamy osoby, które stają się naszymi przyjaciółmi. To tutaj, to wraz z członkami Solideo spędzamy wakacje. Niejednokrotnie umawiamy się także we własnym gronie po to, żeby spędzić w określony sposób czas. Organizujemy regularnie na przykład bale dla środowiska studentów w Warszawie, na którym pojawiło się około 300 osób.
Warto też wspomnieć, że jeżeli ktoś decyduje się już na wstąpienie do Solideo, to musi mieć jakieś podstawy, gdzieś przeszedł jakąś formację. To chyba nie jest tak, że tak po prostu z ulicy się wchodzi i chce się zaangażować.
No nie do końca bym się zgodził. Myślę, że potrzeba odwagi. Odwagi tego, żeby się też przyznać, że jesteśmy słabi, pokorni, bo my też przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami i jesteśmy też normalnymi ludźmi, którzy też stają się po części kimś głębszym, kimś mocniejszym, więc tak naprawdę to jest początek. Tak naprawdę właśnie zorganizowana formacja i wzajemna jakaś taka solidarność i poczucie wspólnoty w Solideo powoduje to, że z dnia na dzień stajemy się, myślę, lepszymi ludźmi i dlatego też nie ma żadnego problemu, myślę, w tym, żeby osoba, która jakoś poszukuje dopiero, żeby została członkiem i właśnie razem z nami szukała i znalazła.
Na ile w tych poszukiwaniach pomaga wam postać kardynała Wyszyńskiego?
Kardynał przede wszystkim nas inspiruje. Też ostatnie na przykład rekolekcje na początek roku akademickiego spędziliśmy w Choszczówce, czyli w miejscu ulubionym przez prymasa i tam czuliśmy tego jego ducha. To był taki bardzo, bardzo mocny dla nas czas. Mogliśmy poznać miejsca, w których przebywał, ludzi, którzy nam o nim opowiadali, jaki był taki naprawdę na co dzień.
Ale co z jego postawy najbardziej do was przemawia?
Dla mnie prymas Wyszyński jest przykładem wielkiej odwagi i wytrwałości w dążeniu ku dobru. Gdy sama napotykam jakieś trudności w moim życiu, mam świadomość, że prymas napotykał dużo większe. Spotykał dużo większą grupę przeciwników, osób, które wprost chciały przeszkodzić mu w realizowaniu jego powołania. Mimo to był niesamowicie cierpliwy. Był człowiekiem, który nie znał nienawiści, który modlił się, aby nigdy nie nienawidził tych, którzy jego nienawidzą. A zatem dla mnie osobiście prymas jest przykładem człowieka wielkiej siły i odwagi w dążeniu ku dobru.
Mnie podoba się w postaci prymasa to, że z jednej strony otwarcie mówił o tym, że tak, tak, nie, nie, gdzie jest prawda, ale z drugiej strony był osobą wielkiego miłosierdzia, chociażby w momencie, kiedy umiera Bolesław Bierut i kiedy on przebacza mu i modli się za niego każdego dnia, mimo że to była osoba, która tak bardzo go niszczyła przez całe życie, przez jego działalność. Dlatego to też pokazuje, że możemy się ciągle od niego uczyć takiego właśnie miłosierdzia ludzkiego.
Prymas Wyszyński pokazał, że chrześcijanin to nie tylko ktoś dobry, to ktoś niesamowicie mądry. Powinniśmy być sprytni jak węże, ale łagodni jak gołębice. On umiał połączyć te dwie bardzo ważne cechy.
Na przykład ja też ostatnio czytałam przemówienia prymasa Wyszyńskiego do młodzieży i bardzo mnie to uderzyło. Wzywał nas, żebyśmy byli orłami, że tylko orły szybują nad granią, że musimy od siebie wymagać, że musimy się wznosić ku górze, że musimy po prostu coś robić, że musimy stawiać się teraz piękniejsi, doskonalsi, że musimy się rozwijać.
Czy ta formacja, która jest wam zaproponowana, czy osoba księdza kardynała zmienia wasze spojrzenie na siebie, na świat, na rzeczywistość?
przede wszystkim uczy wielkiej pokory i świadomości tego, ile jeszcze przed nami. A zatem postawa prymasa Wyszyńskiego dla mnie osobiście, myślę, że nie tylko dla mnie, to jest potwierdzenie, że z jednej strony jestem kimś zagrożonym, kimś ograniczonym przez moje słabości, moje ograniczenia, moje błędy i z tego muszę zdawać sobie sprawę, ale z drugiej strony mam nieograniczone możliwości w rozwoju. W każdej sytuacji, w której odczuwam, że mam zbyt dużo zajęć na studiach, zbyt dużo zobowiązań, muszę uświadomić sobie, że z jednej strony nie jestem w stanie nigdy zrobić wszystkiego i nie jestem w stanie zrobić niczego w sposób doskonały, ale jestem w stanie się rozwijać i powinnam się rozwijać. Nie ma ważniejszego zadania dla człowieka, dla osoby w naszym wieku, czyli dla studenta, niż własny rozwój.
Tutaj bym zgodził się z Madzią. Właśnie są takie sytuacje, kiedy stajemy na granicy naszych możliwości ludzkich, przychodzi jakaś słabość, zwątpienie i wtedy sobie uświadamiamy, że tak naprawdę postacie właśnie takie jak kardynał Wyszyński czy Jan Paweł II pokazują, że oni mieli o wiele więcej jakichś trudów, problemów i cierpienia, a potrafili być tak bardzo ludzcy, to potrafili tak mocno kochać.
Prymas Wyszyński kazał nam być orłami i też staram się też być takim orłem tak na co dzień i właśnie może tak w codziennym życiu, żeby na przykład stawiać sobie wymagania, żeby nie tracić czasu, żeby planować sobie dzień chociażby, żeby nie pozwalać sobie na lenistwo, czytać jakieś wartościowe książki, spotykać się z wartościowymi ludźmi, poświęcać po prostu czas temu, co później może zaowocować.
Czy to nie jest egoizm?
Myślę, że jeżeli ja będę lepsza, to też będę mogła więcej dać drugiemu człowiekowi, więc to też jest wyraz miłości do drugiego, myślę.
To mnie przyszło do głowy właśnie to przebaczenie i ostatnio jak byłem na mszy świętej, właśnie ksiądz Muszyński mówił o tym, że często jest taka sytuacja, mówi się, że miłujcie nieprzyjaciół i często to polega na tym, że ktoś mówi, że nie ma nieprzyjaciół, bo jest jak gdyby ponad kimś, że tak naprawdę no to jest tak słaba osoba, że ja jestem w ogóle, mi ona nie obchodzi. I też właśnie myślę, że postać kardynała Wyszyńskiego pokazuje, że trzeba wejść w relację z tą osobą, trzeba jej naprawdę szczerze przebaczyć, przede wszystkim no nie uważać się za osobę lepszą od niej, dlatego też myślę, że tego się uczę, tego, żeby właśnie z powodu tego, że nie wiem, że może mam więcej talentów, czy coś mi łatwiej przychodzi, żeby jakoś nie nosić się z tym, tylko też właśnie umacniać innych i w ten sposób właśnie postępować.
Szczególnie w Dzień Kobiet, kiedy mieliśmy, znalazłam słowa prymasa Wyszyńskiego, tym, że kobieta jest bardziej kobietą, kiedy jest bardziej subtelna, kiedy jest bardziej czujna, dostrzega drugiego. I to mnie właśnie tak zainspirowało.
Czyli tak naprawdę permanentnie wracacie do jego słów, wracacie do słów Ewangelii.
Tak, zdecydowanie. Solideo nigdy, ani Solideo, ani żadna inna grupa katolicka nie zapewni nam pełnej formacji. Może dać nam podstawy, fundamenty, ale nie zapewni wszystkiego. To, jak się rozwijamy, zależy od nas samych i to, w jaki sposób sobie pomożemy w rozwoju, to jest bardzo ważne. Solideo jest tutaj dobrą propozycją, ale rozwijać musimy się każdego dnia.
A co dla tych, którzy kończą studia, a przynależeli do Solideo?
Absolwenci bardzo często odwiedzają nas na naszych konferencjach, przychodzą na nasze spotkania, czasem wyjeżdżają z nami w różne miejsca, ale to, co jest najważniejsze i co przynosi nam największą radość, to sytuacja, w której absolwenci potrafią formację, jakiej skorzystali w trakcie swojej obecności w Solideo i w trakcie swojej działalności, jeśli potrafią to wykorzystać w swoim życiu, jakie rozpoczynają po studiach, często jest to życie w małżeństwie i w rodzinie. Jeśli widzimy, że te osoby są mocne w swojej nowej roli, w roli mężów, żon, matek, ojców, to nas to bardzo umacnia. To pokazuje nam, że rzeczywiście ta droga, jaką obrali, ma sens.
To na zakończenie jeszcze zapytam Was w takim razie, co trzeba zrobić, żeby stać się członkiem Solideo? Oczywiście oprócz dobrych chęci.
Na pewno trzeba właśnie dobrych chęci, a poza tym napisać na maila hr@solideo.pl. Potem już tak naprawdę pałeczka przechodzi na naszą stronę, to my odzywamy się do takiej osoby, pokazujemy jej perspektywy, także zapraszamy ją na szkolenie, dajemy jej możliwości aktywnego działania. Właśnie tutaj chciałbym wspomnieć o tym, że mnie od początku podobało się to, że tak naprawdę już na samym początku mojej aktywności w Solideo dostawałem odpowiedzialne zadania i to jest bardzo ładne, że bardzo fajne, że dostaje się odpowiedzialne zadania, że uczy się właśnie tej odpowiedzialności i właśnie także nawiązując do tych absolwentów, myślę, że każdy po jakimś swojej bytności w Solideo uczy się później tego, żeby nie być takim biernym, miernym, ale wiernym, tylko żeby być aktywnym, żeby właśnie inspirować inne osoby i też żeby twórczo promować te wartości katolickie w swoich środowiskach. Dlatego przede wszystkim odezwać się do naszego HR-a i później już będzie z górki.
A zatem wszystkich, którzy nie chcą pozostać bierni, ale chcą zaangażować się w życie w swoim środowisku, w środowisku polskich uczelni, a chyba bardziej tutaj mówimy już o warszawskich uczelniach, zapraszam na stronę Stowarzyszenia Solideo, a przypomnę, że naszymi dzisiejszymi gośćmi byli Joanna Kuzia, Michał Grodzki oraz Magdalena Korzekwa.
Bardzo dziękujemy, było nam niezmiernie miło gościć w studiu i zapraszamy na kolejne najbliższe spotkania Solideo, o których informacje znajdują się na naszej stronie.
Wędrówka do źródła.
Audycja została wyemitowana na falach Radia Warszawa 106,2 FM.